No, teraz zdecydowanie jak jeden wielki zabytek i wszystkie moje podróże, suweniry tak zwane, mam najbardziej rozpoznawalny futerał w szkole. Każdy jak mnie widzi, to każdy wie, że to ja. Taki kolorowy. No i też parę dziecinnych rzeczy. Kiedyś się grało w gry komputerowe, prawda? No to jest Wiedźmin Polski. No. Także tak. Ale jest, kocham Olsztyn. Jak zawsze, no. Z Olsztyna pochodzę, więc mam olsztyńską naklejkę. Też ciekawa historia jest z tą naklejką pierwszą, z Juilliardu. To było moje marzenie i miałem przyjaciółkę, znaczy wciąż mam przyjaciółkę tam, która już w tej szkole była. I ona wysłała mi list na urodziny i w tym liście kupiła właśnie naklejkę. I włożyła mi tą naklejkę tam i to było w 2016 roku. 17 może. I to jeszcze 5 lat od mojego w ogóle wejścia do szkoły. A już miałem tą naklejkę i od razu jak się dostałem, to przykleiłem drugą, która jest tą pieczątką tego, że ta jest już moja. Ciekawa historia, że jakby zawsze nosiłem na wiolonczeli moją przyszłość. A to naklejka od pani Magdy. I'm a cello time star. Tak, żeby w siebie wierzyć, że gwiazdą jestem. Nie zawsze zdrowe myślenie, ale czasami potrzebne, bo świat jednak lubi kłody pod nogi rzucać i trzeba umieć wierzyć w siebie i wiedzieć, co się potrafi, żeby jednak móc lecieć wyżej i wyżej i starać się o więcej. Mieć własną energię do tego.
Dzień dobry.
Cześć, dzień dobry. Ja szłam tutaj do kawiarenki zapytać się, czy jest coś do zjedzenia. Naprawdę, ja nigdy tędy nie wychodzę, zawsze tamtędy wychodzę. Tak, żebyśmy się idealnie minęli.
No to, ale no, pani Magdo, my po prostu mamy
no, tak. To przyciągamy przeznaczenie się. Zupełne. Przyciągamy się, tak. Od zawsze.
Teraz recital grałeś?
Tak, i co?
Fajnie było.
Fajnie?
Przyjemnie, tak. Znaczy, no, bardzo dużo osób przyszło, więc się cieszę, bo tak nie spodziewałem się dużej publiczności na recitalu dyplomowym, ale się udało. Także grałem Dworzaka, Prokofiewa i Zalewskiego, tak żeby skończyć polskim akcentem. Bo tak wszędzie ten polski akcent noszę ze sobą. Także... No, dobrze wyszło, dobrze było.
I teraz co, wracasz i na magisterskie zdajesz, tak?
Wracam 2 marca i 6 marca mam egzaminy wstępne na studia magisterskie, także jet lag i do przodu. Trzeba będzie przetrwać to.
Wszystko tak skumulowane.
No, nie, teraz naprawdę tak wszystko się zapakowało ciasno, okrutnie, ale dobrze, bo to taka forma jest. Teraz nie mam czasu się obracać za rzeczami, tylko strzał. Poziom jest tak wysoki. Wykładowcy są tak wybitni, to są ludzie z całego świata, którzy osiągnęli już w zasadzie wszystko, co w naszej dziedzinie się da osiągnąć, więc przed nimi zawsze no, wszyscy bijemy pokłony, więc jeżeli coś nawet dobrze robimy, to i tak patrząc na nich i widząc, na jakim poziomie oni pracują, no to zawsze ściąga nas w dół i wiemy jakby do czego aspirować, ale też pokazuje nam to, gdzie jest nasze miejsce, także fajnie jest to po prostu zdrowo budować siebie wewnątrz, ale też jakby inspirować się środowiskiem, które temperuje jednak. W dobry sposób, uważam.
Tak, bo ja czasami mam tendencję do tego, że ten początek Dworzaka tak się nastawiam, że trochę za mocno. Tak, no. Myślę, że to kwestia smyczka.
Siedem lat się uczyłam, ja mówię, czy...
Tak, do 14 roku życia. 7 lat, potem Warszawa. Ale najwięcej konkursów my razem zaliczyliśmy, nie jakby w Warszawie. To my jesteśmy team konkursy.
Najwięcej zespołowo chyba, tak, mimo tak, wszystko. Tak. To były takie fajne wycieczki, wyjazdy. Długie wyjazdy.
Do samochodem. Trójka dzieciaków z tyłu i...
Tak. I 7 mama i ja, tak.
Na autostradach.
Zamiast ćwiczyć przed wyjściem na scenę, to oni poszli sobie na taką wielką trampolinę powaną. Pamiętasz? W Belgii, tak? wszystkie zespoły ćwiczyły, a ja nie mogłam chłopaków znaleźć, bo oni byli na takim dmuchanym takim materacu wielkim i skakali.
Ale ciekawe też to, że ja tam, jak przyjechaliśmy, to tam było dużo osób z Warszawy. I ja wtedy poznałem, jeszcze nie wiedząc, że będę w ogóle w szkole w Warszawie, poznałem tyle osób, które później były ze mną w szkole, rok wyżej, rok niżej, obojętnie, ale także ciekawa to była sprawa, że ze wszystkich miejsc na świecie w Nerpelt się poznałem z ludźmi. Wspaniałe wspomnienia i chyba to też takie wspomnienia, które najbardziej mnie przygotowywały do grania na scenie w ogóle. No bo ja to zestresowany byłem.
Jeden z pierwszych występów to u ciebie w przedszkolu, pamiętasz?
Pamiętam, ale to ja wtedy uciekłem.
Uciekłeś pod schody.
Tak, bo...
Pod schodami.
Tak, to była gdzieś,
druga klasa, może pierwsza jeszcze. Taki pierwszy występ i Emil zwiał, bo taka odpowiedzialność czuł, że jednak jest u siebie w przedszkolu i to powinno być zagrane najlepiej i nie wytrzymał tego napięcia.
Ale w końcu zagraliśmy,
tak,
czy...
Pomalutku.
No i potem właśnie dużo jeździliśmy po różnych przedszkolach, po jakichś takich ośrodkach. Ja to nazywałam ośrodki dla głuchoniemych. Mogą nie słyszeć, nie widzieć, ale jednak trzeba grać przed kimś, żeby nie bać się wychodzić i obojętnie jaka to będzie publiczność, czasem trudna, czasem przeszkadzająca, czasem dzieci chodzące i gadające, ale musimy nauczyć się tego, żeby się skupić i w każdych warunkach zagrać. Ja nie sprawdzam nigdy, czy się nadaje, czy nie nadaje, tylko czy chcę i potem już rozwijamy. Daje się ulepić z tego. No to jest cudowne, jak tak z takiej niewiadomej potem się ulepia i coraz lepszy wychodzi, no już tutaj w tym momencie artysta. I każdy tam potem dokłada. Ja to mało mam z tym wspólnego, a potem już
pani
takie wyższe.
Mówi, że ma pani mało wspólnego, a mi się wydaje, że właśnie ta podstawa to chyba jedyna rzecz, która mnie jednak pchnęła dalej, bo jakby no nie wiem, czy chciałoby mi się pójść dalej do Warszawy i walczyć w zupełnie takim no nieprzyjemnym środowisku. Znaczy może nie nieprzyjemnym, ale znacznie bardziej tak stresującym. I nie wiem, czy widziałbym wartość jakby, czy jakiś taki dalszą perspektywę i gdybym nie odczuł tej przyjemności z tego, czym to może być właśnie tu. Także mi się wydaje, że na takim poziomie emocjonalnym zdecydowanie fundamenty są z Olsztyna i z sali naszej wspaniałej. Także no.
Miłe. Pani Ania idzie do nas.
Chciałby pan salę do ćwiczenia?
To znaczy poćwiczyłbym, ale myślę, że też w szkole mogę później wieczorową porą. To znaczy, jeżeli jest tutaj dostępna sala, to z największą przyjemnością.
My zawsze solistom trzymamy salę. I jakby coś, to numerek telefonu do mnie pan ma, tak. Więc proszę dzwonić. W środę pan tutaj przychodzi na próbę, tak?
Zgadza się.
No dobra, to co i jak, to będziemy w kontakcie.
Dobra.
Także zostawiam was, wejście na salę.
A to wchodzimy na salę też?
Ale ja jestem potrzebna do czegoś?
No jasne, rękę trzymać jak zawsze, całe moje życie.
I po mnie nie zbiewaj.
Tak.
Ojejku.
A pani Magdy, pani gra teraz w tym...
No, oczywiście.
Fantastycznie.
Cała sala twoja.
Ładna.
Tutaj też graliście koncert po Nerpelt, jak wygraliście w Nerpelt. Tak, gramy dla mamy to było. Wszystko mi się przypomina dzisiaj. Ja w ogóle się nie przygotowałam, a wszystko mi tak wraca. Tutaj grali koncert w Filharmonii. My tutaj w swoim środowisku jakby się znamy, ale potem trzeba gdzieś iść dalej, mieć tą odwagę. I ja wcale nie wiem, czy Emil taki był odważny na samym początku. Tak, nie.
To zdecydowanie też jakby praca mojej mamy, gdzie ona rzeczywiście wypychała mnie coraz bardziej i za każdym razem jak zauważała, że zbyt dużo komfortu mam w sferze, w której jestem, to mnie troszeczkę wypychała do następnej i no, ja już...
Jeden krok dalej z odważnymi decyzjami.
Mhm. Od, nie wiem, 9 roku życia ja zacząłem jeździć na takie poważne kursy w Polsce, w Łańcucie dla młodzieży. Potem do Niemiec, mając 14-15 lat, już wyjeżdżałem do Kanady i do Chin. Także ja jakby cały czas rozszerzałem jakby to źródło inspiracji i jakby no zauważyłem, że jest kolejny stopień, za którym jakby warto gonić dla własnej przyjemności. Jakby też widząc ludzi w moim wieku, którzy tam byli też i że jakby my razem wszyscy jako młodzież robimy kolejny i kolejny krok i myślimy o tym, że nie, że na studia w Polsce, tylko nagle słyszysz od kogoś, kto ma 14 lat i jest ze Stanów Zjednoczonych, że zdecydowanie studia za granicą, czy no taki większy świat się otwiera. I ja jakby bardzo szybko z tego świata zacząłem czerpać, więc wydaje mi się, że to było decydujące dla mnie, że ja przestałem się bać wyjeżdżać gdzieś dalej, więc no dlatego Warszawa, jak miałem 13 lat, szkoła Brzewskiego, potem do Wiednia na studia w wieku 18 i w wieku 21 do Stanów. I teraz już mi jakby wygodnie jest z tymi zmianami. Lubię zmiany. Tak nie usadowiłem się nigdzie i na razie mi z tym dobrze.
Nie wiesz?
Może to zabrzmi trochę, chociaż nie wiem. Ja bardzo wierzę w taką miłość do samego siebie. Ja naprawdę mam jej dużo, takiej cierpliwości i miłości do tego, co robię, jak to robię. I często sobie powtarzam, że jestem z siebie dumny. Nie po to, żeby podbić jakoś ego, tylko po to, żeby czuć tą satysfakcję z tego, co robię. Ja często zadaję sobie takie pytania przed właśnie koncertami. Co pomyślałby 15-letni Emil? Ja pokazywałem na Wikipedii mojej mamie zdjęcie The Juilliard School, mając 15 lat. Pokazywałem jej, że to jest ta szkoła, z której wychodzą takie, a nie takie osoby, Yo-Yo-Ma, czy uczy tam Isaac Perlman. No takie najbardziej niesamowite nazwiska. A teraz ja, grający solo w domu, koncert Dworzaka, jeden z najpiękniejszych, najważniejszych koncertów wiolonczelowych po recitalu dyplomowym w szkole The Juilliard School. No, jakby niesamowite jest popatrzeć na największy obraz, że rzeczywiście jest mnóstwo powodów, z których mogę się cieszyć, że mogę być siebie dumny. I to napędza mnie właśnie do tego, żeby dalej działać, bo za 10 lat ja znowu spojrzę tak samo do tyłu i zobaczę, zrobiłem to, więc jest sens inwestować dalej. I to jakby trzyma mnie w takiej chęci do ciągłego działania i ciągłego pracowania nad tym, co robię i jak to robię, nad jakością tego, co robię, żeby właśnie osiągać kolejne sukcesy i patrzeć wstecz z uśmiechem na twarzy.
Bo teraz jak z fortepianem występowałem, no to znaczy to zawsze jest przyjemne, ale jednak to nie jest ten level.
Fortepian nie dźwignie tego, co tu w orkiestrze się dzieje, absolutnie, tak, tak.
No.
Nie dam rady, odpadnę. Będę ryczeć tutaj na tym koncercie. Tak. No. Zawsze przeżywam, jak moi uczniowie gdzieś tam grają albo coś nagrywają, tak nie mogę, ale bardzo chciałam zagrać z Emilem. Tak inaczej jednak jest siedzieć na publiczności i oglądać, a inaczej jeszcze móc gdzieś tam być w środku. Tylko zobaczymy, co ze mną będzie. No. Właśnie to jest a propos tego serca. Nie da się tak na chłodno po prostu, bo to ktoś tam gra. Nie, to się jakby jest z każdym dźwiękiem, z każdą nutą, z każdą frazą, jakby się chce być w tym. I tak ciekawie, a co zrobi? To jest jakieś takie połączenie już. No, będziemy razem na scenie. 50 wiolonczel razem gra, no to tak było. To też grałeś z nami, tak, ale tak, żebyś był solistą w filharmonii naszej, to nie, to jeszcze nie było. Moje koleżanki mówiły, a to twój Emil będzie. A niektórzy mówią, ale jak to twój Emil? Co to znaczy twój Emil? Tacy młodsi muzycy. No bo tam się uczył u Magdy kiedyś. Mój Emil, mówią. Tak. Tak.
Mama zawsze była bardzo tak zaangażowana z perspektywy technicznej. Ona zawsze jeździła ze mną na konkursy, na kursy, a mój tata był zawsze takim wsparciem, że czegokolwiek bym nie potrzebował, to on jest i też jakby da mi te fundamenty do tego, żeby piąć się dalej. Także ja w domu byłem jakby wychowany w taki sposób, żeby sięgać, I jakby nie bać się sięgać. Najpierw sięgnąć i potem zastanowić się, okej, jak dojść do tego, żeby rzeczywiście znaleźć się tam, gdzie chciałbym się znaleźć. Ale mieć marzenia i za nimi podążać, to zawsze było to, czego rodzice mnie uczyli. I zawsze myślę, że ta miłość do samego siebie też wychodzi z tego, że oni mi mówili, że jeżeli mam pomysł, my kochamy ciebie, będziemy cię wspierać w tym pomyśle. Spróbuj, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ufam swoim decyzjom i chcę mieć siłę i energię na to, żeby je podejmować. I to myślę, ta energia płynie z tego, że nie boję się decyzji, a nie boję się tych decyzji, ponieważ jakby cokolwiek się nie wydarzy, ja jednak mam do siebie szacunek i wiem, że może ta decyzja nie zadziała, ale następna. Także cierpliwość i miłość do samego siebie to jest taki jakby sposób działania mój. Bo łatwo jest się zapędzić w kozi róg, też będąc w środowisku, które ma tyle dyscypliny, w środowisku, które ma tyle konkurencji. Łatwo jest się zapaść w taką pracę jak taki chomik.
Właśnie tutaj już mi...
Ale no, rzeczywiście potrzeba mi naprawić troszeczkę.
Ale trochę Aci brzęczy taka, jest jakby coś z podstawki, jakby siadła trochę, nie? Za nisko. Od smyczka?
Że mi smyczek jakby, że naciskam.
A, że już prętem, tak?
Że prętem gram. Bo rzeczywiście no, ten początek to najwięcej siły się w to wkłada, a już bardziej nie naciągnę. No. A trzy ruchy i zupełnie jest rozluźniony. Także.
Gdzie jest swój smyczek, żebyś sprawdził, czy to jest wina smyczka, czy strun. Chcesz?
Mogę.
To ja ci przyniosę.
Ja na przykład, jeżeli widzę, że gdzieś tam mam jakiś problem, że mam mniej energii, czy coś mi nie wychodzi, nie gram tak, jakbym chciał, ja pozwalam sobie na dzień przerwy. Bo to jest ten moment, w którym ja wiem, że mi nie wychodzi nie dlatego, że ja nie umiem tego grać. To jest to, że nie mam w sobie na tyle skupienia i tyle jakby pasji, żeby zainwestować siebie w to. Więc potrzebuję dnia, w którym odetnę się od wszystkiego, w którym obejrzę sobie serial, w którym pójdę na spacer po parku centralnym, obok którego mieszkam. To jest ciekawe, no mieszkam tuż obok parku, a nie mam czasu do niego chodzić. Więc pozwalam sobie i nawet jeżeli to oznacza, że nie pójdę na jakieś zajęcia, bo no, jest tam zawsze... jakaś możliwość przeskoczenia niektórych zajęć. To są takie dni, gdzie po prostu zajmuję się sobą i następnego dnia wracam po prostu szczęśliwszy z większą ilością energii. Więc do wszystkiego próbuję tak podchodzić organicznie, żeby siebie szanować. Bo kocham to, co robię, ale też moje ręce to są jedne ręce, które dostałem. Moje plecy to jedne plecy, które dostałem. Moja głowa i serce to tylko ten zestaw dostałem. Więc dbam o to, żeby to mnie dalej wspierało. Ja pomagam mojemu ciału, ciało pomaga mi. Taka wymiana.
Ale nie brzęczy teraz.
To wydaje mi się,
czyli
że...
pręt jednak od smyczka.
Pręt, no. Ja też muszę się tak przestawić, bo ja czasami mam tendencję do tego, że ten początek Dworzaka tak się nastawiam, że trochę za mocno. Tak, no.
Ale nie było ani jednego dźwięku takiego, który by jakby uderzał.
No myślę, że to kwestia smyczka. On troszeczkę delikatniej trzeba potraktować instrument i od razu się odzywa. Egocentryzm w tym wszystkim płynie z tej potrzeby zbudowania twardej skóry, bo rzeczywiście no, jesteśmy pod stałą oceną. I publiczności, i profesorów, i jak zdajemy na studia, czy na konkursach, czy na festiwalach. No i oczywiście można to przeciągnąć do niezdrowej jakby odległości i zapaść się w tym, ale myślę, że no, każdy muzyk taki, który koncertuje, potrzebuje jednak odrobiny tego, bo bardzo ciężko byłoby sobie radzić z całą tą opinią, która na nas spada, ze wszystkimi opiniami z zewnątrz, które na nas spadają. Bez umiejętności zakotwiczenia się w sobie i powiedzenia sobie, że okej, część negatywnych rzeczy które nie są konstruktywne, niech po mnie spłyną, jak po karszce woda. Krytyka, którą przyjmuję zawsze, to jest krytyka moich mentorów, moich profesorów. Ja co roku mam w szkole egzaminy. Po egzaminach dostaję komentarze od wszystkich profesorów, nie tylko tych, z którymi ja pracuję, ale od wszystkich profesorów wiolonczeli w szkole. Robimy mnóstwo repertuaru w trakcie semestru, ale dajemy im takie skrócone wersje tego, żeby zobaczyli, jak się rozwijamy, jak nasza technika się rozwija, jak emocjonalność, jak intelektualne podejście. No i dostajemy punktację po tym i dostajemy komentarze. No i to są zawsze komentarze, które są pomocne. To jest konstruktywna krytyka ludzi, którzy przeszli przez wszystko, przez co my będziemy przechodzić i próbują nam pomóc. Z przyjaciółmi też to wygląda w ten sposób, że my często też przed sobą gramy tak tylko po to, żeby się zestresować przed egzaminami czy przed koncertami takimi jak ten w piątek. Po prostu zapraszam przyjaciół i mówię, posłuchajcie tego albo tego, powiedzcie mi, co myślicie. Przyjmę każdą krytykę, z której ja mogę coś wyciągnąć konstruktywnego. Natomiast krytyka, która jest tylko po to, żeby sprawić, że ja się czuję gorzej, no takiej krytyki nie przyjmę.
To znaczy,
nie masz takiego czegoś, co ma pod spodem?
Ja niczemu innemu nie ufam.
No, znaczy ja mam też pasek, tak.
Nie, tylko na koncert inny pasek, bo ten nie wygląda najładniej. Ale to jest taki, który zawsze mam przy sobie.
Mam na tym jakiś medal, można powiedzieć.
Tak, można coś przypiąć. Przepraszam, mam pytanie, czy możemy na moment zaprosić gościa, bo pani dyrygent Martyna Zych jest tutaj z nami na scenie, także a to pani Magda Niedźwiedź.
Nie... Ja byłam teraz tutaj.
A tak.
I to moja pierwsza nauczycielka. Tak, także tak się złożyło nam pięknie.
A słuchałam fragmentu twojego nagrania, jak wstawiłeś na Instagram i bardzo mi się podoba ta interpretacja, także myślę, że się porozumiemy, bo tak. To jest też dla mnie, dla dyrygenta ważne, żeby nie walczyć ani solista z dyrygentem, ani odwrotnie, bo różnie to bywa, jeśli chodzi o poczucie muzyki i tutaj myślę, że jesteśmy na podobnym
nasza
poczuciu.
Słowiańska krew pomoże. Nie, no ja bardzo się skupiam na tym, żeby to była jak naj... Jakie to byłoby dobre słowo? Żeby to była taka interpretacja, która oddaje jak najwięcej właśnie tej takiej romantycznej tęsknoty i tego piękna takiego. Chciałbym, żeby to było jak lawa, żeby to brzmiało, jakby się gotowało w środku. Tego potrzebuję od tego koncertu, także no.
I przekażesz od razu orkiestrze, bo no. Jak przyjdzie solista i da taki ogień, to orkiestra od razu podchwyci.
Będziemy płonąć wszyscy razem. Emocjonalnie na pewno to jest haruwa, bo to jest tak, że my wchodząc w ten stan taki, gdzie ćwiczymy, gdzie pracujemy nad tym, co robimy, my zawsze gramy jakoś ze swoją emocjonalnością, bo jednak wszystko, co ja czuję, próbuję przekazać przez mój instrument. Więc wszystkie emocje, wszystkie myśli, które mam, ja próbuję jakoś ukształtować moją interpretację, żeby osoby, które mnie słuchają, poczuły to. To trochę przypomina mi takie patrzenie w lustro cały czas, bo wszystko, co robię, bazuje na tym, co czuję. Jedno z najbardziej inspirujących wykonań, jakie ja kiedykolwiek słyszałem, i Serlisa po śmierci żony, kiedy grał. Pamiętam, jak z moimi właśnie przyjaciółmi znaleźliśmy to nagranie i siedliśmy, wszyscy wysłuchaliśmy tego, koncert Schumana. I byliśmy pod tak ogromnym wrażeniem tego, na jakim poziomie emocjonalnym to było zagrane, jak każdą tą emocję, szczególnie w drugiej części koncertu, która jest naprawdę przepiękna i taka smutna i taka można powiedzieć, że trochę introwertyczna, to nie jest takie proste do zrozumienia, to trzeba posłuchać tego, co on robi z dźwiękiem, jak manipuluje prędkością smyczka, żeby osiągnąć pewne efekty. I rzeczywiście to nagranie po śmierci jego żony to najpiękniejsze nagranie tego koncertu, jakie ja kiedykolwiek w moim życiu słyszałem. Najpiękniejsze wykonanie w najtragiczniejszym czasie w jego życiu. bycie muzykiem klasycznym wymaga bardzo dużo pracy z teorią muzyki, z historią muzyki, bo to jednak są pewne tradycje w świecie, w którym jesteśmy. To pozwala nam zrozumieć głębiej to, nad czym pracujemy. No i teoria muzyki, no jedna z, myślę, najważniejszych rzeczy, jakich możemy się uczyć, bo to jest tak naprawdę cała matematyka, która jest schowana pod dźwiękiem, no bo wszystko, co robimy, to są sekwencje pewnych akordów, tonacji. Przez wszystkie teraz lata miałem teorię muzyki, gdzie uczyłem się o wszystkich zasadach od Bacha, czyli od baroku, do dzisiejszej muzyki, od tego, jak koncepcja pisania, komponowania muzyki się zmieniała, od tego, jak zastosowanie pewnych akordów się zmieniało, od tego, jak analiza muzyki się zmieniała. Także te narzędzia wszystkie są bardzo potrzebne do tego, żeby to nie było tylko piękne, żeby zrozumienie tego, czego kompozytor szukał, to zrozumienie możemy znaleźć tylko poprzez właśnie rozłożenie na części pierwsze utworu i złożenie go, dokładając do tego nasze emocje, naszą interpretację, która jednak mimo wszystko jakoś tam współpracuje z tym, czego kompozytor chciał. Myślę, że to też jest szacunek do tego, do kompozycji samej w sobie. Trochę inaczej słychać niż tam, ale ciekawe. Ja bardzo staram się podchodzić do wszystkiego, co robię z głową, tak żeby wiedzieć, czemu robię rzeczy, żeby nie było takiego zupełnego przypadku w decyzjach moich, które podejmuję. No ale na pewno jeszcze dużo przede mną nauki, bo zdecydowanie jestem jedną z osób, która ma tendencję do tego, żeby lecieć do góry. Także tak, ale myślę, że warto jest dobrze umieć siedzieć i chodzić, zanim się nauczy latać. Także myślę, że próbuję pracować nad wieloma strefami właśnie w tym kontekście, żeby dojrzeć jako człowiek, jako artysta, żeby znaleźć w sobie ten spokój i profesjonalizm, ale wciąż zachować szczęście i ekscytację, które są w moim sercu do tego, co robię. Czyli myślę, taki balans tej ekscytacji i tej umiejętności wyciszenia siebie i po prostu bycia.
A i tutaj bez tego, bez zwolnienia.
Uwaga, bo ja trochę na scenie.
Kończyć.
Tak, troszkę.
Ja mam na wszelki wypadek jakby.
Dobrze.
W tym całym takim biegu i szukaniu właśnie inspiracji czy kariery, pracowaniu nad sobą, jakby ta duchowość trochę zostaje z tyłu, jak jest się młodym. Myślę, że to są rzeczy, które przychodzą troszeczkę później, kiedy poszukuje się właśnie tego trzeciego pilaru. Ja przyznam szczerze, że ja do tej pory nigdy się nie zastanawiałem tak stricte nad tym, jaka część mojej duchowości jest bardzo związana z moją karierą, co mi pomaga. Myślę, że to wynika z tego pędu, w którym jestem. Bardzo mało mam czasu na to, żeby się po prostu zatrzymać i takie rzeczy przemyśleć. Więc gdzieś tam myślę, że jestem wciąż w trakcie poszukiwania tego, co by mnie zakotwiczyło jakoś bardziej. Czy duchowość, czy religijność. Myślę, że póki co to wszystko jest gdzieś ponad moją głową. To na pewno będzie się jeszcze we mnie rozwijało przez kolejne lata i studiów, i kolejne lata pracy nad sobą. Także w zasadzie można powiedzieć, że nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, kim stanę się za parę lat w kontekście właśnie mojej duchowości i mojego podejścia do tego, co jest piękne i co chciałbym, żeby przyświecało mojemu życiu. Myślę, że jeszcze na to nie wpadłem. Ile ja mam lat?
No?
24.
Aha. Młodzi, ale profesjonalni.
Myślę, że jeszcze tak 2 lata temu miałem bardzo duży problem z tym, żeby spędzać czas sam na sam. Jestem ekstrawertykiem i bardzo dużo energii czerpię z przebywania z ludźmi. Więc ja sobie rzadko tą ciszę dawałem. Ale teraz, kiedy rzeczywiście mam tak dużo pracy i tak dużo podróży i tak dużo takiego zmęczenia trochę właśnie w głowie, ta możliwość takiego posłuchania ciszy jest bardzo, bardzo wartościowa teraz. Myślę, że dopiero teraz powoli uczę się, jak odpoczywać. Bo mam wrażenie, że do tej pory tak nie do końca zdawałem sobie sprawę, że taki odpoczynek dla mojej głowy, dla mojej duszy jest potrzebny, bo nie wiem, jaka jest taka młodość i ta prędkość, która jest taka ekscytująca i ci ludzie wszyscy i to miasto, które jest cały czas głośne i mogę wyjść w środku nocy z mojego akademika i na pewno będę mieć co robić. Mogę nawet pewnie pójść na koncert w środku nocy, jeżeli będę tego chciał. I myślę, że przez pierwsze właśnie 2 lata studiów byłem taki bardzo zakotwiczony w tym, żeby jak najwięcej czerpać, więc jak najmniej czasu dla samego siebie, jak najmniej zamkniętych drzwi, zasłoniętych okien i takiej ciszy, ale teraz rzeczywiście w tym roku, w tym semestrze bardzo, bardzo mi ta cisza pomaga. Też przed moim dyplomem, który ostatnio był, doszedłem do wniosku, że jakby no ja już niczego nie zmienię w tym, jak gram. Jestem przygotowany na mój dyplom w taki, a nie inny sposób. Jestem z siebie zadowolony. Teraz pora na to, żeby siąść i właśnie siadłem sobie w pokoju w ciszy i w zupełnej ciszy zacząłem prasować ubrania na właśnie na mój dyplom. I jak skończyłem, tak mi ta cisza odpowiadała. Siadłem na łóżku, zamknąłem oczy i to była taka, nie powiedziałbym, że potrafię medytować, bo myślę, że to też jest jakaś sztuka i trzeba mieć wiedzę, żeby robić to poprawnie, ale to był mój rodzaj medytacji, który bardzo, bardzo mnie wyciszył i bardzo uspokoił. I to, o ile spokojniejszy ja z tego pokoju wyszedłem, żeby zagrać ten koncert, nie byłem roztrzęsiony, nie byłem rozemocjonowany, tylko ta cisza pozwoliła mi na to, żeby tak jakoś siebie usadzić w zasadzie emocjonalnie, żeby mieć te podstawy do tego, żeby wyjść ze spokojem na scenę, żeby mieć w sobie ten spokój ducha i nie dać się ekscytacji rozerwać na artystyczne strzępy. Zauważyłem, że za każdym razem, kiedy wracam do domu, tak na chwilę się rozpadam, bo to jest takie miejsce, w którym ja mogę sobie pozwolić na to, żeby odpocząć rzeczywiście. Przestaję być taki skoncentrowany na pracy, tylko mój pierwszy dzień w domu to jest dzień w domu, kiedy idę na zakupy, ugotuję sobie obiad taki, jaki chcę, bo ja bardzo lubię gotować lubię gotować piękne rzeczy, fajne rzeczy. Także ostatnio zrobiłem osobuco, włoskie danie. W zasadzie mięso gotowałem 4 godziny, żeby rzeczywiście doszło do tego stanu, gdzie się zaczyna rozpadać, odklejać od kości. Także to są takie momenty, gdzie pozwalam sobie zrobić wszystko, co sprawia mi tylko i wyłącznie przyjemność. Nie noszę tej gardy na sobie w domu. Także myślę, że to jest dobra rzecz. Każdy z nas musi nosić gardę, żeby sobie ze wszystkim dobrze radzić. Warto jest właśnie mieć takie miejsca, w których możemy ją zdjąć. I warto dbać o miejsca, w których możemy ją zdjąć, bo cały czas nie możemy tak chodzić. Uczę się tyle o harmonii w muzyce. Teraz pora na to, żeby się nauczyć o mojej własnej harmonii. Także myślę, że tak, na pewno kolejnym ważnym krokiem jest to, żeby tą harmonię samego siebie znaleźć.